Ziarna losu.
Kościół się ewangelicki palił, mi wtedy uciekali. Ach, ja wam mógł powiedzieć godzinami.
W ogóle u mnie w domu zawsze było tak, że się historie rodzinne tak przekazywało.
Tu taki mieszka we wojnie Frelwald. To jego syn zginął na froncie wschodnim.
I wie pani, i dlaczego nam się chce? Bo jest zgoda we wsi.
Żaneta Walentyn, witam państwa w audycji Ziarna Losu. Dziś audycja z cyklu Bohaterowie, a poznamy panią Barbarę Otwinowską. Mówiliśmy już o niej w zeszłym miesiącu, w też jedną z sobót, ale to był taki krótszy dźwięk, natomiast Ada Andrzejewska przygotowała dla państwa reportaż pod tytułem A czy ty wiesz, co znaczy śmierć? I będzie to właśnie historia życia Barbary Otwinowskiej. Nazywano ją w konspiracji Witek Błękitny. No jakoś rozczulam się, jak słyszę ten pseudonim, bo rzeczywiście jest oryginalny. Zazwyczaj to była Janka, Ewa, no po prostu jakieś imiona, a tu Witek Błękitny. Kiedy wybuchła wojna, miała zaledwie 15 lat. 1 września zastał ją w majątku wuja i pisała wówczas tak o sobie. Budzę się o 4 rano i myślę sobie, ojej, burza jakaś. Ale jakoś spokojnie jest. Podbiegam do okna, słońce świeci, po chwili przychodzi mój wuj, żeby też spojrzeć z górnego okienka na piętrze. I wuj mówi, no tak, to już wojna. Tak właśnie 1 września 1939 roku wspominała Barbara Otwinowska. Jej wuja aresztowano w 1941 roku, braci również, wywieziono do Oświęcimia. Wtedy Barbara Otwinowska przeniosła się do Warszawy. A kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, miała lat 20, no i brała w nim aktywny udział jako sanitariuszka, jako łączniczka. Więcej o niej już za chwilę.
Get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. is still trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania reportażu pod tytułem A czy ty wiesz, co znaczy śmierć?
Walczyli o wolność. Zasługują na naszą pamięć. Bohaterowie w Polskim Radiu PIK.
Gdybym mógł, to bym mówił do niej ciociu. Właśnie nie babciu, ale ciociu, mimo że była znacznie ode mnie starsza. To ktoś taki kochany do serca i to były te cechy, które ja w pierwszej kolejności poznałem. To jej taką bezpośredniość, niezwykłe ciepło.
To wyjątkowy był człowiek. Mogę o niej tylko powiedzieć w samych superlatywach, bo to był człowiek nietuzinkowy.
Była osobą niezwykle serdeczną, gotową na wysłuchiwanie innych, zadającą pytania i oczekującą wyczerpujących odpowiedzi, ale też chciała dzielić się swoimi wspomnieniami.
Potrafiła w sposób piękny opowiadać i to jest dar. To jest dar, którym się człowiek rodzi.
Czasem mama mówiła tak, słuchaj Basiu, teraz młodzież, to znaczy teraz to było jak byłam nastolatką i moi starsi bracia, że właściwie młodzież lubi wypić, żeby się naprawdę bawić, to musi od tego zacząć, że tak powiem. A mama mówi, słuchaj, a w nas po odzyskaniu wolności była taka nieustająca radość życia, że w Toruniu tam był garnizon, więc było jeszcze to wojsko i szalenie życie towarzyskie kwitło. I mama mówi, nawet jakaś pani majorowa nas przyjmowała zwyczajnymi kluskami kładzionymi z czymś tam. To nie było ważne, co było podane na stole. Myśmy się tak cudownie bawili do wczesnego ranka. Taniec i zabawa i tak dalej, bo takie było uczucie szczęścia właściwie w ludziach.
Profesor Barbara Otwinowska urodziła się 11 czerwca 1924 roku w Toruniu w patriotycznej rodzinie. Miała starszego brata, Andrzeja. Rodzice szybko się rozstali. Mama wróciła do swojego rodzinnego majątku niedaleko Grodna. Tam zaopiekowała się po śmierci siostry jej trojgiem dzieci. Dzieciństwo Basi brutalnie przerwała wojna.
Mieszkaliśmy blisko lotniska Małaszewicze. Także bomby, prawie miało się wrażenie, że spadają na nas niemal. I nawet właśnie sztab wojenny przeniósł się z tych bombardowanych hangarów w Małaszewiczach do naszego dworu. 18 kwietnia przyjechało gestapo. Aresztowało mojego wuja. 7 mężczyzn nam wywieziono tego dnia. Później myśmy z mamą cały miesiąc codziennie jeździły pod to gestapo, starając się dostarczyć to jakąś paczkę, to coś, jakoś dowiedzieć się. No i akurat trafiłyśmy na moment wywiezienia ich do Lublina. Z Lublina transportem lubelskim w czerwcu 1941 roku zostali wywiezieni do Oświęcimia. No i można powiedzieć, że właściwie niemal wszyscy zginęli. Ocalał cudem mój brat. Cudem, bo oczywiście mama miała jednak kontakt z ojcem moim, chociaż byli w separacji długotrwałej już. I mama go zawiadomiła. Ojciec, ponieważ znał bardzo dobrze niemiecki, i do Lublina pojechał. Do jednego z głównych szefów gestapo. On lubił przysługi coś tam dostać w ręce, że tak powiem. No i jak ojciec przybył do tego Millera, przedstawił się, a tak się stało, że firma, w której ojciec przed 39 rokiem pracował, została upaństwowiona przez Niemcy. Tak zwane dobre papiery, można było powiedzieć na tamten czas. I ten się zainteresował, że to jest firma, która jakieś ma tartaki pod Warszawą tutaj jakoś. No i od razu sam zaproponował, jaką przysługę można mu wyświadczyć, bo powiedział, o wie pan, może byście mi zbudowali domek myśliwski, bo ja bardzo lubię polować, a tu wie pan, w tych lasach są bandy, no więc nie mogę tak zostawić takiego domku myśliwskiego, tylko chciałbym mieć taki, który można tak sobie ciężarówką przywieźć, no dzień pobyć na polowaniu i wracać. Więc składany domek. Ojciec oczywiście z najwyższym zainteresowaniem słuchał, jakie są dyrektywy co do tego domku i że żeby postara się to załatwić. No i ten wreszcie pyta, tak, panie inżynierze, ale właściwie w jakiej pan sprawie do mnie przybył? No ojciec mówi, że właśnie syn mój, 18-letni, się wychowywał w domu mojego szwagra. No i razem z nim został aresztowany, mówi ojciec. I że ja bym prosił o zwolnienie go. A oni już byli wtedy już w Oświęcimiu. Ten mówi, że, bo właśnie zaczęła się ta wojna niemiecko-rosyjska. Mówi, proszę pana, nasi dzielni chłopcy prą na wschód, a ja będę im żmije napięte wypuszczał, broń wykluczone. A no ojciec mówi, proszę pana, no przecież chłopak ma 18 lat, no coś takiego. Nic. I ojciec mówi, proszę pana, pan chyba też jest ojcem, bo widzę fotografię o takiej panienki na pana biurku, to pewno pana córka. Tak, to jest moja córka, ale to nie ma nic do rzeczy. A czy mogę zapytać, w którym roku jest urodzona pana córka? No to zdziwiony tym pytaniem, ale odpowiada, w 22. To jest zupełnie niesłychane, że ojcu przyszła taka myśl do głowy, żeby jeszcze drążyć. Po prostu nie chciał kończyć rozmowy, chciał jeszcze ciągnąć, bo może coś z tego wyciągnieć. Pyta się, a w jakim miesiącu córka pana urodzona? Ten mówi 28 listopada. A ojciec wyciąga, tak jakby był na to przygotowany. Miał akurat, mama dała legitymację mojego brata. Ta sama data, 28 listopada. No więc Niemcy, im bardziej byli niewierzący, tym bardziej byli zabobonni i wierzyli w fatum. On poczuł, że życie jego córki może być związane jakby z tym, jak on się teraz zachowa wobec jego, tego rówieśnika. No i powiedział, wie pan, poczerwieniał cały, jak ojciec opowiadał. Wobec takiego zbiegu okoliczności nie mogę przejść obojętnie. No i rzeczywiście mój brat został zwolniony. W dzień po powrocie dostał gorączki, krwawa dezynteria, następnie tyfus plamisty, więc poza tym miasteczkiem był taki barak i tam mój brat leżał, ale przeżył. Pamiętam ten wieczór, akurat Wigilia była, na ścianie nad jego łóżkiem jakąś gałązkę powiesiłam z jakąś bibułką kolorową. I pierwszy raz otworzył oczy, ocknął się i się uśmiechnął do tej choinki. Takie uczucie takiego niesłychanego szczęścia, że on chyba będzie żył. Takie, pamiętam, te gwiazdy takie błyszczące, taki wielki śnieg trzeszczący pod nogami. Taka euforia, że on przeżyje.
Barbara Otwinowska do konspiracji została wprowadzona przez jedną z koleżanek. Działała w drużynie sanitarno-wartowniczej. W lutym 1943 roku została zaprzysiężona jako Witek Błękitny. Pseudonim wybrała na pamiątkę ciotecznego brata Witka, zamordowanego w Auschwitz. Gdy nadszedł 1 sierpnia 1944 roku, nie miała wątpliwości, co zrobić.
No i mieliśmy taką właśnie pamiętną dla mnie rozmowę przed powstaniem. Mój brat powiedział właśnie, że nie bardzo wierzy w to, że tak szybko to pójdzie. A poza tym powiedział, słuchaj Baśka, czy ty dajesz sobie sprawę z tego, że no powie się, że zginęło 300 osób. Stosunkowo niewiele. A czy ty wiesz, co to znaczy śmierć? Że to już jest koniec wszystkiego. Wszystkich planów, wszystkich marzeń. On po Oświęcimiu wiedział, co to jest śmierć. I on tak jakoś dramatycznie o tym powiedział. I on tak jak tak powiedział, to ja powiedziałam, Jędrek, to ja cię proszę, jak ty tak myślisz, to ty nie idź do tego powstania. I powiedział, nie. Ja dosyć długo się nie angażowałem, bo bałem się, że mogę być inwigilowany. Ale teraz już wiem, gdzie należy i swój obowiązek spełnię.
Należała do tego pięknego, wspaniałego pokolenia II Rzeczypospolitej, które w sposób wspaniale zostało ukształtowane przez tą wolną Polskę, gdzie sprawy służby dla ojczyzny stawiano na miejscu pierwszym, szczególnym, ważnym. To wychowanie przekazywane wszystkim, nie tylko młodemu pokoleniu, to kształtowanie właściwych postaw, to także nazywanie rzeczy po imieniu, kto był bohaterem, a kto nim nie był. To, co w II Rzeczypospolitej było tak pięknie podkreślane, to spowodowało, że pani profesor Otwinowska, kiedy nadszedł jej czas w 1944 roku, zrobiła coś, co dla tamtych ludzi właśnie było oczywistością. Jakże często słyszymy, że poszliśmy, bo tak było trzeba. Ci ludzie nie potrafili myśleć inaczej. To było naturalne, że w momencie, kiedy dochodzi do powstania, trzeba w nim wziąć udział. Mam przed oczyma zdjęcie, kiedy pani profesor jako nastoletnie dziewczę z plecakiem przewieszonym przez ramię wychodzi z bramy rodzinnego domu. Piękne, poruszające, naturalne bardzo zdjęcie pokazuje niezwykle młodą osobę, która idzie spełnić swój polski patriotyczny obowiązek, nie wiedząc, co przyniesie jej życie.
Została wystawiona warta przed domem. No i ja byłam jedną z pierwszych osób, które tę wartę pełniły. Stoję z torbą sanitarną, z opaską. No i w tym momencie nadbiegł jakiś młody człowiek. O, koleżanko, ho, ho, ho. Może koleżanka, tego, bo ja robię zdjęcie. Ja tak zrobiłam taki ruch, że przecież zaczęło się powstanie, może ktoś już ginie, może ktoś jest ranny. To jest sprawa poważna, a tu Fircyk lata i zdjęcia robi. I tak się trochę zrobiłam taką minę dosyć groźną, powiedziałabym. Dwa tygodnie potem to jakiś chłopak pyta, o, ja zdaje się mam koleżanki zdjęcie. Cofnął się, przyniósł mi zdjęcie, tylko to jest zdjęcie, to co mam, to jest powiększone w Muzeum Stołecznym Miasta Warszawy. A moje, to było małe i on tam napisał, zdaje się, swój pseudonim i o ile pamiętam, bo gdzieś to mam w albumie, nie będę w tej chwili szperać, chyba się nazywał Nienacki, czy Nienacki, z Żeromskiego oczywiście nazwisko.
Kompania sztabowa, w której służyła Barbara Otwinowska, została zakwaterowana w Adrii, najsławniejszej restauracji Warszawy. Tam Barbara przeżyła swój najgorszy dzień powstania, 18 sierpnia. Jak wspominała, przed śmiercią uchronił ją obraz Matki Boskiej, przyniesiony przez jedną z kobiet na mszę z okazji 15 sierpnia.
przyleciała sąsiadka z tego domu. Proszę pani, ale ja mam jeszcze z XIX wieku taką Matkę Boską, która w naszej rodzinie taka, która nas chroni. Może ja przyniosę. Przywiosła ten obraz i ulokowało się go. No i ta msza się odbyła. I 18 sierpnia spadł na tą naszą kwaterę wielki pocisk kolejowy, który mógł rozsadzić jedna, dwie kamienice. I ja byłam akurat przy wejściu do Adrii, bo tam miałyśmy punkt sanitarny. I raptem straszny huk, pył lecący i nagła ciemność. Pędzę, że przecież nasze dziewczyny są w tym saloniku. Ja pędzę w tamtą stronę. Przelatuję po czymś, co mi się trochę poruszyło pod nogami. Dziewczyny, jesteście? Żyjecie? Tak, a co się stało? Bo one sobie jakąś drzemkę ucięły. Coś, jakaś bomba trafiła. Myślało się, że to bomba. A to był ten pocisk taki wielki, kolejowy tak zwany. I on przeszył górne piętra gmachu PKO. Dwa poziomy musiał przebić. No i tu spadł i nie wybuchł.
W jednym z wywiadów Barbara Otwinowska opowiadała: czułyśmy się ważne, potrzebne. Co należało do naszych zadań? Służba wartownicza, przenoszenie meldunków i poczty, taszczenie żywności, nieraz worki 30-kilogramowe, gaszenie pożarów, wydobywanie zasypanych. Śródmieście miało obraz wyspy. Wyspy, która otoczona ogniem, otoczona kordonem walczącym, była właśnie przez tyle lat oczekiwanym miejscem wolności. Drogo za nią płacono, niemniej oddychano w tych dniach naprawdę pełną piersią. Tak właśnie oddychaliśmy.
Później jest moment, że pada Stare Miasto i byłam przy odbieraniu powstańców z kanałów. Wyniesiono z tego kanału dziewczynę ranna i cała się trzęsła. Mówię, słuchaj, ja zaraz znajdę jakiś koc. Siedział starszy pan z takim pięknym kocem na kolanach. Ja podleciałam do niego, proszę pana, potrzebny jest koc, tej dziewczynie tak zimno. Proszę pani, ja to trzymam dla mojego syna, bo on może wyjdzie jeszcze. Ja mówię, proszę pana, ale potrzebny tej dziewczynie. Jak pan się zachowuje? To pan jest ojciec? Pan jest świnia, nie ojciec. Tak zdaje się, zachowałam się. I wyrwałam temu ten koc. No, otuliłam tą stokrotkę. Pamiętaj, obiecasz mi, że będziesz żyć. Tak, tak, obiecuję. Poszłyśmy, ona nie żyje. No i że ten koc jest do wzięcia. Wzięłyśmy ten koc, poszłyśmy do tego domu, gdzie tam ten pan siedział. I dowiedziałyśmy się od sąsiadów, a ten pan, on tak ciągle siedział w tej bramie i czekał na tego syna. No ale wreszcie jakiś odłamek go trafił. Pamiętam dzień, w którym pani Drużynowa odczytała nam akt kapitulacji i powiedziała, że jeżeli macie kogoś bliskiego, z kim chciałybyście wyjść, no to możecie. Ponieważ moja mama była po tej stronie, to ja razem z tą moją koleżanką Irką przeszłyśmy tam do mieszkania, gdzie moja mama była u tej ciotki. I później z taką jakąś gromadką osób wychodziliśmy przez Ursus. Tak trzymała mamę za rękę, mama trzymała z drugiej strony moją tą cioteczną siostrzyczkę. I pamiętam to uczucie w pewnym sensie ulgi, ale równocześnie strasznego rozżalenia, że jednak doszło do kapitulacji.
Barbara Otwinowska trafiła do Niemiec na roboty przymusowe. Po wojnie wróciła do Warszawy. Jesienią 1945 roku rozpoczęła studia romanistyczne i polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. 28 maja 1947 roku została zatrzymana przez UB za pomoc ciotecznemu bratu. Rodzony brat zginął wcześniej, jeszcze podczas powstania.
Był aresztowany mój ostatni brat, który jeszcze żył, ten najmłodszy Kuczyński, bo on był kurierem Witolda Pileckiego. I on u mnie, żeby nie chodzić po ulicach, zostawił na przechowanie instrukcję przysłaną od Andersa do Pileckiego. No jednak Stach gdzieś został po drodze aresztowany i zorientował się, że w tym procesie jest ktoś, kto namawiał, żeby nie tylko przeprowadzać wywiad, ale również przeprowadzić parę zamachów na najwyższe persony PRL-u, na Bieruta, na Bermana, paru innych. I Stach doszedł, mój brat, do wniosku, że jeżeli się ujawni tę instrukcję, w której były bardzo konkretne pytania, a nie było rozkazu dokonania tych, że tak powiem, terrorystycznych, że tak powiem, tych, to że to podziała na korzyść zarówno samego Pileckiego, jak i jego, jako tego kuriera. No, Pileckiemu niestety nic nie pomogło. A Stach na wniosek wuja Osowskiego, który miał kontakty z jakimiś lewicowcami, którzy dostali się do rządu, uzyskał zmianę wyroku śmierci na wyrok dożywotniego więzienia.
Barbara Otwinowska wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie została skazana na 3 lata pozbawienia wolności. Lata 1947-1949 spędziła w 130-osobowej celi przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. W maju 1949 roku została więźniarką zakładu karnego w Fordonie.
Gdyby było inaczej, gdyby inaczej potoczyły się losy wojny w wolnej Polsce, ci ludzie byliby nagradzani, honorowani, mogliby realizować swoje ambicje, mogliby służyć Polsce. Tymczasem po wojnie tych ludzi sadzano pod fałszywymi, jakże często zarzutami, niekiedy były one prawdziwe. Mówię tutaj o przynależności do różnych organizacji, które występowały przeciwko komunizmowi, umieszczali na wiele lat w więzieniu i symbolem dla całego środowiska kobiet w Polsce stało się więzienie w Fordonie. To nieprawdopodobne miejsce, które funkcjonowało przez cały okres stalinizmu, a w tym więzieniu umieszczano kobiety, gdzie w większości były one skazane za działalność antykomunistyczną. Nieprawdopodobne sylwetki, postawy, charaktery. Znamy je z opisów, ze wspomnień, z różnych relacji. Powiedzielibyśmy dzisiaj, że komuniści w Fordonie umieścili elitę polskich kobiet, tych, których uznawali za groźnych dla siebie, myśląc, że w tych skrajnie trudnych więziennych warunkach będą mogli złamać ich charaktery. Stało się dokładnie odwrotnie. To ta społeczność więzienna, górująca intelektualnie, górująca poprzez wykształcenie nad służbą więzienną, to ona nadawała ton życiu więziennemu. To ona powodowała, że wytworzyła się swoista atmosfera, w której starsze, doświadczone, posiadające wiedzę, odpowiednie predyspozycje kobiety kształciły inne. Tam były nauki języków, tam odbywały się przedstawienia teatralne, tam odbywały się akademie związane z naszymi narodowymi świętami. Tam obowiązywały zasady, które przecież nie były tworzone przez system więziennych nakazów, tylko był on konsekwencją takich ani innych postaw i sposobu myślenia tych wspaniałych kobiet.
Stoję przed więzieniem w Starym Fordonie. Tutaj są jakieś 3 tablice na murze. Podchodzę do takiej największej, wmurowanej w ścianę. Jest na niej orzeł, który trzyma w szponach łańcuchy, takie rozerwane łańcuchy, i podpis. Cieniom waszym meldujemy, nie zginęła. Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1939-1956, Fordon, 10 maja 1992 roku. I obok czytamy na tablicy. W hołdzie kobietom Polkom, ofiarom zbrodni stalinowskiego ludobójstwa z lat 1939-1956, umęczonym i pomordowanym przez obce i rodzime agentury NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa, współtowarzysze więzienni. Odebrano wam życie, by nie powstała myśl niepodległa. Kneblowano nam usta, byśmy nie dali świadectwa. I jakieś kwiaty złożone pod tą tablicą. Ciekawe, w której z tych cel przebywała profesor Otwinowska i czy miała widok na rynek Starego Fordonu i na kościół, czy może na Wisłę.
Te kobiety potrafiły w tych warunkach stworzyć zupełnie inny klimat. Ja we Fordonie 4 kilogramy utyłam. Te same potrawy, które były w UB, to proszę panią, pies by nie żarł, a one potrafiły z tych samych produktów stworzyć po prostu coś do jedzenia. No a w ogóle te panie, jak chodziły, proszę panią, bo tam na przykład byłam na tej kwarantannie tak zwanej, serowałam borki na kartofle i widziałam, jak one chodziły, z jaką gracją te kobiety chodziły. Nie chodziły takie tam skulone, wie pani, złamane, tylko z podniesioną głową. Były wzorem dla tych młodych, jak można przeżyć więzienie. Czyli, że nie upadlać się, tylko z honorem głowę podnieść, nie? Mimo upodlenia, nie, którego oni chcieli nam tam zrobić. Także patrzyłam na nie z podziwem, proszę panią. To była taka lekcja wytrzymałości, hartu. To były naprawdę dziewczyny z podniesioną głową, dlatego że miały cel. Miały raz, że wiarę, bo one się modliły, no i ona dawała im siły.
Myśmy mieli tak czasem takie uczucie, że my tak siedzimy w tych więzieniach, są te jakieś egzekucje wykonywane na Mokotowie, a Polska o tym nie wie. Życie, ludzie żyją jakby się nic nie działo. No, ten krąg tych, którzy siedzieli, to był dla mnie najbliższy, krąg bliższy niż nawet bardzo bliska rodzina. Znalazłam się w kręgu ludzi nie poddających się tej następnej okupacji. Dla mnie taką bardzo ważną częścią mojego życia stało się to, że wydałam parę książek na ten temat i wydawałam i jeszcze ciągle trochę wydaję biuletyn w tak zwany Fordonianek, gdzie z jednej strony informujemy wzajemnie się o tym, co się w naszym środowisku dzieje, a z drugiej strony właśnie dzięki temu pismu zaczęliśmy naprawdę taką bardzo piękną akcję czystej historii.
Kiedy przeszła na emeryturę, zaczęła gromadzić informacje, wspomnienia, materiały dotyczące losu osób uwięzionych przez reżim komunistyczny, szczególnie kobiet. Najbardziej ją oczywiście interesował los więźniarek z Fordonu, czyli z tego miejsca, w którym była przez komunistów przetrzymywana po wojnie. Zaangażowała się wtedy w powstanie i wydawanie takiego czasopisma Nike, w którym te więźniarki, kobiety represjonowane przez komunistów w pierwszych latach powojennych pisały swoje wspomnienia, wskazywały na różnego rodzaju nieznane fakty, dokumentowały swoje środowiska konspiracyjne.
Od początku mówiłem, że pomysł pani profesor na stworzenie czasopisma Nike dla wszystkich fordonianek był wspaniały, cudowny, bo dzięki temu zostało utrwalone coś, co przemija. Dziś bardzo często brakuje nam źródeł, bo nikt nie zadbał w odpowiednim czasie o to, żeby je zapisać, po to, żeby je udokumentować. Wiemy, jak bardzo trudno jest doprowadzić do sytuacji, kiedy ludzie zechcą mówić o swoich niekiedy bardzo intymnych przeżyciach, bardzo bolesnych przeżyciach z lat 40. i 50. i trzeba to uszanować, bo to boli, zwyczajnie boli. Mimo, że upłynęło 70 lat od tamtych zdarzeń, to niektórzy ciągle jeszcze milczą, bo nie są w stanie o tym mówić. Pani profesor, udało się stworzyć sytuację, myślę, że także dlatego, że ona była autorytetem dla całego środowiska, była jedną z nich. Domyślam się, że te rozmowy, bo przecież przy nich nie uczestniczyłem, mogły przebiegać w takiej oto koleżeńskiej atmosferze, gdzie w prostych słowach pani profesor mogła do nich mówić: dziewczyny, my musimy to zrobić. Jeżeli my nie spiszemy tego, co przeżyłyśmy, kto zrobi to za nas? Nikt z nami w naszych celach w Fordonie nie był. To tylko my to przeżyłyśmy, my to pamiętamy i to my dzisiaj możemy opisać. Sądzę, że tak się to odbyło i pani profesor była słuchana. Mnogość wspomnień i artykułów, które się ukazywały na łamach Nike, i nie tylko przecież chodzi o to czasopismo, jest na to namacalnym dowodem.
Ona była tak bardzo skromna, o sobie bardzo mało mówiła i chciała mówić o innych. Wie pani, o tych, co cierpieli, o tych, co po prostu przeżyli albo którzy już nie żyli, tylko chciała, żeby właśnie upamiętnić innych. To był jej cel. Wszystkich tych, których znała, którzy walczyli o niepodległą Polskę, którzy cierpieli za nią i którzy po prostu zostali w różny sposób potraktowani. Ona wszędzie szukała jeszcze. Wie pani, czy kogoś nie pogubiła jeszcze. Także dla niej to było szukanie stale kogoś. Jej się zawsze wydawało, że jeszcze za mało.
Miała świadomość swojego wieku, swojego zmagania się z różnymi niedyspozycjami, ale nie traktowała tego jako przeszkodę, jako wymówkę do realizacji swojej misji. Nawet bardzo często starała się łamać zalecenia czy namowy rodziny, która chciała tą aktywność w jakiś sposób ograniczać, oczywiście z troski, twierdząc, że jeszcze tyle do zrobienia, a czasu coraz mniej.
Pamiętam taką bardzo ważną chwilę dla nas, chwilę na Pomorskowskiej Łączce w Warszawie w roku 2012. Kończymy pierwszy etap prac poszukiwawczych. Wydobyliśmy szczątki 100 kilkunastu ludzi, umieściliśmy w trumienkach. Po krótkiej modlitwie pożegnaniu miały być przewiezione na cmentarz na Górce Węglowej i była taka krótka uroczystość. Wśród uczestników tej uroczystości była pani profesor i ona bardzo chciała nieść trumienkę. Myśmy wiedzieli, że tak się wydarzy. Nawet jak ona nam tego nie powiedziała, to wiedzieliśmy, że na pewno tak będzie i tak się istotnie stało. Mam przed oczyma i zawsze będę ten obraz miał, kiedy pani profesor Otwinowska, podtrzymywana przez profesora Łukasza Kamińskiego i profesora Andrzeja Krzysztofa Kunerta, podtrzymywała jedną z trumienek, które były wyniesione z Powązkowskiej Łączki. Pamiętam, bo wielokrotnie to wyrażała, jak ogromne wrażenie na niej zrobiła nie tyle może ta uroczystość, ile sam fakt, że wreszcie po tylu długich latach państwo polskie podjęło działania zmierzające do tego, że szczątki, prochy naszych bohaterów zostaną odnalezione. Napisała nawet wiersz o tym, co na Łączce się wtedy działo, dziewczyną z Łączki.
Dziewczyną z dołu grobowego, zeszłaś tam do nich, bohaterów, aby po latach zapomnienia wydobyć z piachu ich ostatki dotknąć ich rany ręką czułą w imieniu żony, siostry, matki. Kiedyś powiedziałam jej, wiesz Basiu, wszystko co ty robisz mogłabym robić, ale jednego nie. Iść do grobu i wyciągać zwłoki, niestety nie stać by mnie na to było. No ona powiedziała, no niestety, ale szacunek dla zmarłych się należy. Pod tym względem ona była nietuzinkowa. Powiedziała mi, Basiu, ty naprawdę jesteś wyjątkowa. Dla ciebie Mickiewicz chyba napisał ten wiersz, że na głębszych fundamentach wyższy mur stać może i większy rozum na głębszej pokorze. A ona się przyznała, że ona tego nie zna. No proszę, jeden z dowodów, że jak potrafiła być pokorna. Ona, profesor literatury polskiej, potrafiła powiedzieć, że ona czegoś nie wie. Czy to nie jest dowód jej wyjątkowości?
Profesor Barbara Otwinowska w 2005 roku została uhonorowana przez Instytut Pamięci Narodowej tytułem Kustosz Pamięci. Zmarła w 2018 roku.
Mimo 90 kilku lat pani profesor, dla mnie wiadomość o jej śmierci była zaskoczeniem, ponieważ była osobą tak żywą, tak aktywną, tak odporną na narzekanie, skarżenie się na różnego rodzaju niedyspozycje, że nie tylko ja, jak rozmawiałem z osobami, które też dowiedziały się o odejściu pani profesor, byliśmy przekonani, że jeszcze wiele, wiele lat zdrowia przed nią. No, niestety.
Odeszła kolejna wielka, tak powiedziałam. I wtedy, kiedy dowiedziałem się o pogrzebie, strasznie żałowałem. Ja wiedziałem, że nie będę mógł w nim uczestniczyć. I to są takie chwile, kiedy mówi się, że wtedy, kiedy trzeba kogoś żegnać, musimy być gdzie indziej, a ta chwila się już więcej nie powtórzy. To takie smutne uczucie, które towarzyszyło mi wtedy i mam mieć do dzisiaj w sobie, kiedy nie można było kogoś pożegnać osobiście. Ona zawsze była, zawsze mogła. Mogliśmy na nią liczyć. I źle mi jest z tym nawet po tych wszystkich latach, że wtedy nie mogłem osobiście jej pożegnać.
Wyznaczyła pewnego rodzaju kierunki, była takim drogowskazem, że pamięć musi być żywa przez względu na troskę o dobro wspólnoty. To zawsze podkreślała, że pamięć jednostkowa jest pamięcią dotyczącą przeżyć, wrażeń, ale jeśli chodzi o zobowiązanie, o nasze wzajemne relacje, no to wspólnota jest tym najważniejszym punktem odniesienia.
Pani profesor mogła odejść z przekonaniem, że uczyniła bardzo dużo dla całego środowiska więźniarek okresu komunistycznego. Spełniła swój obowiązek, bo pani profesor miała w sobie wybitne poczucie obowiązku. Obowiązku i tą pracę, którą wykonywała od lat 90. poczynając, to właśnie spełnienie swojego obowiązku. Realizowanego inaczej niż w czasach jej młodości, ale to była w dalszym ciągu służba Polsce. Tą służbę wypełniła w sposób doskonały. Odchodziła z tego świata z przekonaniem, że dobrze spełniła swój obowiązek i otoczona miłością, szacunkiem, nie wiem jak wielkiej liczby ludzi, tych młodych i tych starszych. Sądzę, że jeżeli dzisiaj mówimy, jak bardzo ważne jest to, abyśmy właściwie wzorce młodemu pokoleniu starali się wskazać do naśladowania, to taką postacią zdecydowanie jest pani profesor Otwinowska, bo dla młodych pokoleń Polaków jej życie, praca, jej walka, jej cierpienie, wszystko co w życiu zrobiła, to tak naprawdę gotowy wzór do naśladowania.
Po to, żebym się czegoś nauczyła, to zostałam przepuszczona przez więzienie, prawda? Przez Pana Boga. Natomiast to, że tej lekcji nie zmarnowałam, to się z tego cieszę, no może nawet mogę powiedzieć, że jestem z siebie trochę zadowolona od tej strony, że stałam się jednym z tych głosów wołających o pamięć, o tamtych czasach, o tamtych ludziach.
Fragmenty wywiadów z Barbarą Otwinowską pochodzą ze zbiorów Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu. O profesor Otwinowskiej opowiedzieli mi więźniarka z Fordonu Bernadeta Schmidt, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr habilitowany Krzysztof Szwagrzyk oraz Jarosław Tęsiorowski z IPN w Warszawie.
Zadanie Bohaterowie realizowane jest przez Fundację Generał Elżbiety Zawadzkiej we współpracy z Polskim Radiem PIK i finansowane w ramach umowy 796/P/DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
To był reportaż Adriany Andrzejewskiej pod tytułem A czy ty wiesz, co znaczy śmierć? Ja dodam tylko od siebie, że Barbara Otwinowska, to zresztą słyszeli Państwo też w materiale, w reportażu Ady Andrzejewskiej, no była też bardzo aktywna po wojnie i właściwie tak naprawdę robiła wszystko, żeby pamiętać o tych tragicznych losach Polaków podczas wojny, ale i Polek, i po wojnie także. I po wojnie także, bo na przykład zorganizowała wystawę Polska więzienna 1944-56, lata stalinowskie. Ona coś o tym wiedziała, bo przecież była uwięziona. I na tej wystawie, co jest takie symptomatyczne, były bransoletki wykonane z chleba, ryngrafy z chleba, figurki szachowe, krzyżyki z włosia, szczotek do zębów. Każdy eksponat miał oczywiście swoją historię, a pani Barbara wspominała jasiek więzienny jednej z kobiet. Jasiek był wypełniony kłębami czarnych włosów. Ich właścicielką była inna więźniarka, Anna Ostrowska, która splatała włosy w warkocze, ale na przesłuchaniach szarpano ją tak za te warkocze, że kiedy wracała do celi i próbowała się czesać, to włosy wychodziły jej po prostu pasmami, garściami. Nie wyrzucała ich, tylko zbierała do woreczka i przez dalsze lata więzienia miała jako poduszkę. Tak opowiadała o tej wystawie i o tych eksponatach i o ludziach, którzy tak naprawdę zrobili te eksponaty, Barbara Otwinowska. Takie to były czasy i takie historie. Oby już nigdy, nigdy, nigdy nie wróciły. You know when you give your love away, it opens your heart, everything is new, and you know time will always find a way to let your heart believe it's true. You know love is everything you say, a whisper, a word, promises you give. You feel it in the heartbeat of the day. You know this is the way love is. Amarantai, Amarantai, Amarantai.
Love is love, amarantai.
Kończy się audycja Ziarna Losu, ale jeszcze zanim zakończymy, to powiem, że Barbara Otwinowska, której poświęciliśmy dzisiaj całą godzinę, została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem AK, Medalem Wojska i to dwukrotnie, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, a zmarła tak bardzo niedawno, bo 2 lata temu, w styczniu 2018 roku. I teraz już naprawdę musimy się pożegnać. Za miesiąc przedstawimy Państwu kolejną sylwetkę, kolejnego bohatera, bohaterki. Tak naprawdę jest tych osób bardzo wiele, a my tak niewiele wiemy. I dlatego wespół z Fundacją generał Elżbiety Zawadzkiej postanowiliśmy Państwu mówić o tych ludziach, którzy na pewno zasługują na to, żeby o nich pamiętać. A teraz już Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.